Dziękujemy bardzo. Teraz starym zwyczajem jest czas na pytania, na wątpliwości. Słucham, to jest jakby czas dla was. Ja może, o już tam jest jakaś wątpliwość, to bardzo proszę, nie będę zabierał czasu.
Ojcze prelegencie. To bardzo piękne. Ja jestem poruszony, bardzo dziękuję. Ja jak jestem historykiem, więc próbuję tak wzbić się ponad wąskie ramy mojej dyscypliny, żeby trochę się odnieść do tego, co tu było powiedziane. Z rzeczy ważnych mam wrażenie tak, że tak jak ja czytam tekst biblijny, to nie wiem, czy da się obronić swoista metanarracja dla całej Biblii. To znaczy, czy nie jest tak, że jeśli mamy różne punkty widzenia na temat wolności w jakichś księgach, na przykład prorockich albo Samuela, a inny jest w Nowym Testamencie, to zamiast szukać to, co łączy te, może należy rozdzielić. I ja sobie wyobrażam, że rzeczywistość, która wpływała na powstanie tego, powiedzmy, hebrajskiego kanonu, pewnie z wyłączeniem Księgi Rodzaju, która jest trochę inna, jest jakby ten świat powstał w rzeczywistości bliskowschodniej, takiej hegemonii monarchy, jakby to panowanie monarchy nad poddanymi jest widoczne w obrazie panowania Boga nad ludem Izraela. Natomiast w Nowym Testamencie oraz w hellenistycznych księgach Starego Testamentu jest zupełnie inna jakość i ta wolność się pojawia jakby inaczej. I jakby to społeczeństwo jest wtedy inne. I dlatego nie wiem po prostu, czy bym walczył za taką jedną spoistością całej Biblii w tym wypadku. Natomiast mam pytanie co do wolności, myślę o takiej pośredniej. Znaczy, czy postacie, myślę o dwóch wątkach, czy to jest wolność? Czy Abraham targujący się z Bogiem przed Sodomą, mówiący, a jak znajdę 50, to czy ocalisz, a jak będzie 40, to czy ocalisz, to jest wolność, czy nie? Bo wydaje mi się, że to coś jest takiego, co może dotykać sprawy wolności. Tak, bo Abraham nie jest ślepym wykonawcą poleceń, tylko tak stawia, idzie krok do przodu i potem idzie krok dalej jeszcze. I jest, a jak nie 40, to 30 może, to to jest bardzo upodmiotowiony ten Abraham, więc nie wiem, czy może nie jest wolny. Bo zgadzam się rzeczywiście, że w Starym Testamencie wolność jest oznaką czegoś niebezpiecznego. To znaczy na ogół ludzie narażeni na, przepraszam za brzydkie słowo, narażeni na wolność schodzą na manowce. Ta wolność na ogół służy temu, żeby albo się poddać i być niewolnikiem Boga, to jest wzorzec właściwy, a jak ktoś odstąpi, no to grzeszy. A drugi wypadek jest też starotestamentowy, ale spoza kanonu hebrajskiego, mianowicie z księgi machabejskiej.
Czy, której?
Drugiej. Czy męczennicy. Czy to jest wolność, że z własnej woli, niezmuszani, idą na śmierć? Bo to jest też zrobienie kroku dalej, niż Bóg powiedział. Tego nigdzie to nie jest powiedziane, że należy umrzeć. A dla siedmiu braci, dla Eleazara, to jest ich decyzja. I ja stawiam taką tezę, że w tych dwóch wypadkach mamy do czynienia z wolnością, która jakby jest jakby upodmiotawia te osoby, o których się tam mówi.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za pytania. Pierwsze pytanie. To są zasadniczo dwa pytania, prawda? Myślę, że tak. Biblijna metanarracja to jest pewien model interpretacyjny. To jest jeden z wielu możliwych modeli. Ja go przyjąłem tutaj z tej racji, że żeby przedstawić cokolwiek z perspektywy Biblii, jakby trzeba się zgodzić, że taka perspektywa istnieje, prawda? On się wiąże z techniką interpretacyjną, która jest właściwa dla wielu żydowskich i chrześcijańskich interpretatorów, że szukamy bardziej syntezy i elementów zgodnych, a pomijamy dysydentów, elementy rozbieżne. No, po prostu pewien sposób analizy tekstu, prawda? Oczywiście, że głosy dysydentów, elementy rozbieżne, napięcia, to wszystko istnieje i to w ogóle jest też jedno ze źródeł rozwoju współczesnej metody historycznej w odniesieniu do tekstu biblijnego, która też jest pewną odrębną metodologią, jak najbardziej godną polecenia i uwagi, której ja tutaj oczywiście nie prezentowałem. Natomiast ten przykład, który pan doktor dał, a mianowicie wolność w Starym Testamencie, wolność w Nowym Testamencie przeformułowana. Myślę, że ktoś, kto żyje przed końcem XVIII wieku, jeżeli taki problem widzi, prawda, że przecież w niektórych księgach Starego Testamentu wolność jest rozumiana w bardzo konkretny sposób, a u świętego Pawła, prawdziwie pod wpływem stoików, jest przeformowanie tego tematu. Jest sprzeczność, prawda? Po prostu przedkrytyczny czytelnik mówi, nie ma sprzeczności. Jest po prostu typ, antytyp, prawda? Czyli jest białe, to jest tutaj czarne. To jest czarne, to jest białe. Był Adam grzeszny, jest Chrystus święty. Prawda? Jest jakby przeformowanie tematu. Jakby ta sprzeczność jest dowodem na spójność. Prawda? To jest pewna technika, którą my stosujemy. Nie? To odnoszę się do pierwszego pytania, natomiast do drugiego. Zarówno męczennicy w drugiej księdze machabejskiej, jak i Abraham, targujący się przed Sodomą, oni należą do grupy herosów. A tak jak wspomniałem, to jest dosyć specyficzna grupa ludzi i tutaj jakby potrzeba o wiele głębszej analizy niż tą, którą ja zaproponowałem, bo to jest jakby osobny temat, jakby chciałbym go rozwinąć trochę w artykule. Jakby tutaj ten problem wolności jest o wiele głębszy, natomiast proszę zobaczyć, że ani Abraham, ani męczennicy, ani inni herosi czy dysydenci, oni nie negują istnienia Boga i jego objawienia. Jakby tezą moją, którą postawiłem, było to, że w tym świecie pojęciowym tej biblijnej metanarracji taka opcja w ogóle nie istnieje. Natomiast taka opcja istnieje we współczesnej filozofii, jest to jak najbardziej poważna opcja, z którą należy dyskutować, za którą stoją pewne argumenty, prawda? Natomiast nie jest to częścią umysłowości ludzi, którzy Biblię pisali.
Czekamy na następne pytania.
Wielkie Bóg zapłać ojcu Pawłowi i ojcu, który nas przygotował, ale moje pytanie jest takie, czy pod koniec padła propozycja, że w innym tekście, o ile będzie przyjęty, zapoznamy się z pewnymi oryginalnymi pytaniami, zostaliśmy odesłani w dobrej wierze do pewnej przygody, która jest przed nami. Moje pytanie jest następujące. No, ja odebrałem, że główna teza wykładu była taka. Mamy dwa zupełnie różne światy. Immanentny jakby w Biblii zawarty przy całej różnorodności. Mhm. I ten drugi jakby świat, o którym na przykład mówił Jan Paweł II. Świat, który próbuje żyć, jakby Boga nie było. Dając pewną diagnozę współczesności, jedną z odsłon, jako element dominujący w kulturze. I teraz moje pytanie jest takie. Ja spotykam się z młodzieżą na katechezie, próbujemy korzystać ze Słowa Bożego i na podstawie tego wykładu mogę tylko podziękować, że powinienem wykonać pewną pracę, aby te oryginalne pytania w tym wewnętrznym świecie Biblii lepiej zrozumieć. I na przykład, jeżeli w ramach tych poszukiwań nie tyle bym pytał o wolność, ale o wierność, to nie jest to samo. To wtedy te pytania jakby z tego świata innego, który dociera, który się pojawia na rozmowach, no, które trzeba uszanować, no, bo to są pytania i zareagowania, które dzieją się w żywych osobach, powinien być jakby po prostu ambasadorem. Są różne światy i warto w życiu religijnym docenić tą różnicę dla samej jakby kultury religijnej. Niekoniecznie budować na siłę jakieś mosty, niekoniecznie budować jakąś sytuację sztucznego dialogu, I stąd też pytanie do Ojca byłoby takie. Gdyby idąc tropem wolności w świecie Biblii, zmieniłbyś ten wykład, gdybyśmy szukali motywu wierności Bogu, mając z tyłu głowy pytanie o wolność. To znaczy, czy wolność prawdziwa jest wtedy, kiedy ja pomimo różnych trudnych prób jednak jestem wierny Bogu? Czyli dojrzała wolność. Jest to inne spojrzenie na wolność. Wolność wtedy, kiedy my pytamy się o wierność dobru, wierność temu, co nam Bóg ukazuje, o nas, o sobie, o całym przymierzu. I pytanie do Ojca, bo ja zrozumiałem z kontekstu wstępnego, że te pytania, które się pojawiły jako pomocnicze do wykładu, czy w kontekście tego, co powiedział Ojciec, byłby Ojciec Paweł gotowy trochę przeformułować strukturę tego cyklu, bo troszkę zrozumiałem ostatecznie, że jest była taka nie wprost dyskusja. Może inaczej warto budować metodologię wykładu w kontekście pochylenia się nad rzeczywistością Biblii. Tym bardziej, że będziemy do tego później się odnosić. Dziękuję.
Dziękuję za pytanie. To znaczy tak, no bo my cały czas to, co robimy, to przykładamy nasze współczesne pojęcie wolności i wierności do tekstu Biblii. Generalnie w perspektywie biblijnej wolność w aspekcie negatywnym jest prawie nieobecna. Wolność to zawsze jakby ten pozytywny wybór Boga, poddanie się Bogu. W Starym Testamencie wolny Hebrajczyk jest odkupiony przez Pana. W Nowym Testamencie wolność to jest dar Jezusa, prawda? Także element wierności jak najbardziej się wpisuje w ten temat, prawda? Czyli wolność wierzącego Żyda, wolność wierzącego chrześcijanina jest związana z wiernością Bogu. Natomiast rzecz jasna, ja też do końca intuicyjnie rozumiem, co to jest wierność, tylko że jak my mówimy wierność, to też jakby rozumiemy różne rzeczy. Pan tutaj powiedział trwanie przy, prawda, takie sformułowanie padło, więc jak najbardziej. Mówienie o wierności prawdopodobnie, trzeba by spojrzeć oczywiście na te teksty jeszcze raz, byłoby być może lepszym, to był lepszy termin do określenia tej problematyki, którą my się tutaj zajmujemy. Natomiast ja wszystko bym obronił temat sam cyklu z tej racji, że no, to jest jakby wielki temat w filozofii, w teologii. Wolność, liberalizm, w jaki sposób to się ma do różnego rodzaju źródeł, które tworzą naszą kulturę, Biblia, średniowiecze, modernizm i tak dalej.
Ja dodam, że odpowiadając na Pana pytanie, to jakby myślę, że to, co cenne jest i co już widzimy dzisiaj na tym pierwszym wykładzie, to jest taka pewna przygoda, którą każdy z prelegentów z tym tematem ma, bo nie tylko ojciec Krzysztof, ale inni zareagowali właśnie w ten sposób, że no to ciekawe bardzo, to ja sobie pomyślę, jak mógłbym to ugryźć, prawda, bo z jednej strony jest to coś takiego oczywistego i tak jak chwilą powiedział Krzysztof, to jest jeden z wielkich tematów, tak, który ciągle powraca w naszej kulturze. A zwłaszcza od tego słynnego już XVIII wieku, przez oświecenie i później przez całą krytykę religii. I my sobie jakoś musimy go postawić. I myślę, że to, co jest cenne, to jest to, że na przykład zrozumiemy, tak jak dzisiaj do mnie bardzo dociera, zrozumiemy różnice, znaczy różne światy, w których ten temat jest stawiany. Że inaczej go sobie stawia człowiek, dla którego nie ma alternatywy, że Boga nie ma. W związku z tym dla niego wolność religijna to będzie wolność albo od grzechu, to będzie wolność religijna, będzie wolność religijna. Wolnością religijną będzie wolność od grzechu. Albo to będzie, nie wiem, wolność wyboru dobra, a będzie, a niewola będzie wtedy, gdy będzie zło, grzech, odrzucenie. Ewentualnie no, będzie może możliwość odrzucenia Boga, ale to będzie właśnie to, co to nazywa jakimś totalnym zamknięciem. Prawda? To właściwie jest jedyna. I wydaje mi się, że dla nas, po naszej stronie, po tej stronie jakby, to może być szalenie inspirujące. Takie odświeżające, że my wychodzimy trochę z tego takiego dylematu właśnie przyjąć Boga, odrzucić, istnieje, nie istnieje, tylko w ogóle stajemy w innym świecie. To może być ale nie inspirujące. Ja pozwolę sobie zadać pytanie o kult. Mnie bardzo, przepraszam, niech ktoś zgasi komórkę, bardzo bym prosił. Mnie bardzo zainteresowała jakby ta odpowiedź, tak, na objawienie Boga, odpowiedź jest kult. Ja muszę przyznać, że za mną to chodzi ostatnio, ponieważ wielokrotnie spotykam się w rozmowach czy w konfesjonale z takimi problemami, myślę, że każdy z nas to ma, idziemy na mszę, nudzimy się, ta msza mi nic nie daje, modlitwa mi nic nie daje, nic nie czuję i my mamy takie podejście do modlitwy, do liturgii, jakby to miało coś nam dać, jak nam nie daje, to nie ma wartości. A zupełnie zapominamy jakby o tym kultycznej części całej naszej modlitwy. Znaczy my idziemy do kościoła, nie po to zasadniczo, żeby coś dostać, ale przede wszystkim, żeby oddać chwałę Bogu. Więc bardzo bym był Ci wdzięczny za parę słów rozwinięcia, widziałeś, że chętnie do tego wrócisz, gdybyś mógł do tego dwa słowa.
Dwa słowa rzeczywiście. To znaczy ja staram się pokazać, że to jest temat jakby tutaj trochę oczywisty w świecie Biblii. Kult jest naturalną odpowiedzią na fakt istnienia Boga i objawienia. Znaczy, dlaczego? Oczywiście nie patrzymy z perspektywy historycznej, tylko patrzymy na kanon Biblii. Księga Rodzaju, czy jakby centralne teologiczne tematy, które się tam pojawiają. W pierwszych czterech rozdziałach temat kultu się pojawia. Gdzie? Tak trochę, oczywiście to dla części z nas może brzmieć śmiesznie, ale to jest interpretacja, która... Nie mam niestety źródła tutaj i to, zauważyłem to dopiero dzisiaj po południu, ale to jest interpretacja, która występuje w Talmudzie już. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, zasadniczo nie ma niczego o kulcie, ale później jest ogród w Eden, prawda? W trzecim rozdziale człowiek, Adam i Ewa popełniają grzech, zostają wygnani. I w 21 wersecie Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Tutaj jest komentarz z Talmudu. A skąd skóry zwierzęce w ogrodzie w Eden? Ze zwierząt, które zostały zabite na ofiarę. W rozdziale czwartym dopiero pojawia się Kain i Abel, którzy składają ofiary z trzody i z płód roli. Natomiast wracając do rozdziału drugiego i trzeciego, czyli ogród w Eden, jest... Ja akurat z reguły jak wykładam wstęp do pięcioksięgu, to robię dosyć szczegółową analizę tych dwóch rozdziałów. I oczywiście można te dwa rozdziały czytać na wielu różnych sposobów, ale jest jeden bardzo uzasadniony sposób lektury, symboliczny. I to najprawdopodobniej w kontekście historycznym tak te dwa rozdziały były rozumiane. Ogród Eden to jest symbol świątyni w Jerozolimie. Ja ten temat mógłbym rozwinąć, ale ogień, cheruby, złoto, żywica, onyks, wiatr, cheruby, które są na wschód od ogrodu w Eden. Wszystkie symbole odnoszą czytelnika do świątyni w Jerozolimie. Jaka tu jest myśl teologiczna? Pierwszym miejscem kultu Boga był raj, który został utracony. Teraz utracony raj można odzyskać na ziemi, uczestnicząc w kulcie, który jest przestrzenią objawienia się Boga, źródła życia. Tylko przez kult w świątyni wiedzie droga do Boga i do utraconego raju. To jest możliwa historyczna, teologiczna rekonstrukcja jednego z poziomów znaczeniowych tego tekstu w Księdze Rodzaju 2-3. Gdzie mamy ogród. Na pierwszy rzut oka tam nie ma mowy o kulcie, ale wbrew pozorom najprawdopodobniej jest i ten tekst mógł być tak rozumiany w momencie, kiedy powstawał. Tym bardziej, że ja wierzę, że powstawał w okresie, kiedy następuje odbudowa i restauracja kultu w Jerozolimie. Jakby historycznie rzecz biorąc te dwie myśli się ze sobą pokrywają.
Abraham to jest taki człowiek im wiary, bo usłyszał go i wyszedł. Nawet wtedy, kiedy wymarczył swoją żoną przed faraonem, również robił to w wolność, ale w momencie, kiedy jeszcze nie miał syna, a Bóg zbliżał się do setki, to nie powiedział Panu Bogu, bo podjął taką decyzję, że zawierzy Panu Bogu, dlatego jest ojcem wiary, że podjął taką decyzję, że nie zrobi Panu Bogu mówi, co po ludzku, to każdy tak, że to zrobił, tylko po prostu powiedział, Panie, jeżeli nie mam syna, to przynajmniej niech mi nie ma, będzie, to było błogosławieństwo. A człowiekiem takim niewolnikiem, to jest takie jest taki prorok, który nie wychował synów dobrze i synów nie wychował dobrze, czyli sam żył dobrze, prawda? A już nie zadbał jakby o swoje dzieci. Czyli moim zdaniem to jest niewolnictwo, kiedy ja po prostu muszę, bo dostałam urząd, muszę go ten urząd dobrze dochodzić, natomiast co obok mnie już mnie nie odchodzi. A dla mnie wolność. My zamieniliśmy wolność na swobodę. Moja wolność według mnie, nie można być wolnym człowiekiem bez wiary. To wiara daje wolność. Ja, to co Tomasz mówi, jeżeli jestem, mam wiarę i jest podobieństwo we mnie do Pana Boga, to potrafię zrobić dobro od zła. I jako wolny człowiek wybieram. Czyli skoro jest to podobieństwo, to jestem wolna, ale tylko wtedy, kiedy mam wiarę, że Stwórca jest, że objawia, że daje mi wszystko, że ja przychodzę do Niego i zawsze mogę na Niego liczyć. Nawet wtedy, kiedy prymarczy, to jest ten Abraham, prawda, w pewnym momencie, bo on prymarczy tą swoją.
Dziękuję za tą refleksję. Jakby próbując podsumować to, co Pani powiedziała, to tego sposobu spojrzenie na zagadnienie wolności jak najbardziej się wpisuje w świat biblijnej metanarracji.
Ja mam pytanie, jeśli chodzi o kontekst metanarracji biblijnej, o możliwość dialogu oryginalnych odpowiedzi, to pytanie z metapoziomu, o możliwość dialogu między oryginalnymi odpowiedziami, a współczesnymi odpowiedziami, między tymi dwoma systemami. O ile na przykład święty Tomasz potrafił jakoś pogodzić pewne odpowiedzi z językiem arystotelesowym, prawda, i z filozofią Arystotelesa, czyli te dwa paradygmaty biblijny i arystotelesowy jakoś połączyć, powiązać, czy ojciec uważa, że bo tak to trochę zrozumiałem, że ta podkreślana wyłączność, rozłączność paradygmatów, ta niekompatybilność, czy ona rzeczywiście kompletnie uniemożliwiałaby, czy umożliwia i w jakim stopniu ewentualnie umożliwiałaby odpowiedzi współczesne, odpowiedzi oryginalne jakoś ze sobą synchronizować?
To jest temat, który mnie osobiście interesuje. Ja teraz pracuję nad książką, która będzie komentarzem teologicznym do Księgi Rodzaju 12-25. I ona ma dwie części, ta książka. W pierwszej części ja patrzę, w jaki sposób na przestrzeni wieków zmieniała się recepcja, rozumienie tych tekstów. Oczywiście tu trzeba by było coś wybrać, więc ja generalnie się skłaniam, jeżeli chodzi o egzegezę żydowską, w stronę Rashi i Nachmanides, jeżeli chodzi o chrześcijańską, Orygenes. Nie wybrałem jeszcze teologa średniowiecznego, tutaj potrzebuję trochę rady, prawdę mówiąc, ojciec Paweł. Później Calvin i Luther, oni mniej więcej są na końcu tego przed współczesnego etapu. I to jest jakby pierwsza część tej książki. Druga część jest taka, w jaki sposób, czy jest intelektualnie możliwe wykorzystanie tych intuicji przedkrytycznych. A to jest całe mnóstwo teologicznych komentarzy żydowskich i chrześcijańskich w obrębie współczesnych studiów biblijnych. Na ile wiem, nikt nie dał odpowiedzi na to pytanie jeszcze. Oczywiście to, co ja tam napiszę, będzie pewnym jakby próbą umiarkowaną i skromną tej odpowiedzi, ale myślę, że to jest jedno z ważnych pytań we współczesnych studiach biblijnych. Czy można podać pewien model metodologiczny, poprawny, w którym te starożytne komentarze mogą być jakoś wykorzystane w obrębie współczesnych studiów nad Biblią, które kładą nacisk i zadają zupełnie innego rodzaju pytania. Ja ten artykuł chyba już jest opublikowany. Ja opublikowałem niedawno artykuł w Revue Biblique. Też chyba będzie polskie tłumaczenie opublikowane za niedługo przez Uniwersytet Warszawski. I jeden z tematów możliwych do wykorzystania to są studia, takie lingwistyczne studia, semantyczne nad znaczeniem słów. Ale to oczywiście to jest trochę za mało, prawda? Jeżeli jest coś więcej, jeżeli będę miał jakieś na ten temat, będę miał coś do powiedzenia, to daj Boże w 2013 roku, bo tak mniej więcej wtedy powinienem książkę wysłać do publikacji. To jest temat otwarty w tym momencie i jeżeli Państwo macie jakieś cenne intuicje, to wszystko, co tu jakby można powiedzieć na ten temat, to jest niezwykle ważne. Chodzi o takie zasypanie przepaści pomiędzy różnymi sposobami czytania Biblii na przestrzeni wieków.
Mam odwagę zadać takie trochę prostackie pytanie. Mianowicie, czy przekaz metanarracji biblijnej odnosi się do wiedzy czy do wiary? Zawsze tak sobie uświadamiam to, co powiedzieli apostołowie Panu Jezusowi. Panie, do kogoż pójdziemy? Oni byli ludźmi prostymi, oni wiedzieć nie mogli, ale Pan Jezus ich przekonał. Przekonał ich do tego, co mówi. I teraz chciałbym się wrócić do Księgi Rodzaju. Patrząc z punktu widzenia tej narracji nauki archeologicznej, to pomimo, że została ona spisana w IX wieku przed Chrystusem, to jednak odnosi się ona do epoki mezolitu przedceramicznego, bo Pan Bóg stworzył człowieka z prochu tej ziemi, więc niejako z gliny, nie wypalając jej. Gdyby dzisiaj powstała taka księga, to Pan Bóg by wykorzystał w tej narracji nanotechnologię albo mechanikę kwantową. A tam właśnie ten ostatni krzyk techniki tą ceramikę nie wypalano. Ale zastanówmy się nad Adamem. To jest taki archetyp człowieka, który pierwszy jak gdyby zdaje sobie sprawę, że jest człowiekiem. To, co mówi święty Augustyn, że taką przesłanką na istnienie Pana Boga jest pojęcie wieczności u człowieka. Adam musiał mieć jakieś takie pojęcie. On widział ten świat. Nazywał te zwierzęta istotami żywymi, ale zwątpił. Więc tutaj moje przekonanie, takie odczucie, że Adam popadł w to, co jest bardzo zawsze towarzyszy wierze. Zwątpienie. Następnie Kain. Kain jest archetypem ateisty, czyli takiego indywidualisty, który odrzuca ten porządek, który Pan Bóg jak gdyby manifestuje. Ludzie widzą ten porządek i starają się odgadnąć jego sens. Tajemnica postaci Abrahama, chociaż da się go zlokalizować, były wykopaliska i to wszystko jest takie, że on jest postacią, która realnie mogła istnieć w tym swoim okresie. Ale Abraham na przykład jak się targuje z Panem Bogiem, zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówi papież Benedykt XVI. Bóg jest miłością. Czym się kieruje Abraham? Ta jego wolność to jest wolność, że tak powiem, tego wspólnego pójścia z wolą Bożą. Ale to wszystko jest wiara. I według mnie to jednak Biblia przemawia nie do wiedzy, ale przemawia do wiary.
To znaczy, ponieważ nie było pytania, Czy pytanie to jest, czy Biblia przemawia do wiedzy, czy do wiary, tak? Myślę, że znaczy, rzecz jasna, każdy z nas ma na ten temat swoje osobiste poglądy i argumenty, które za tym stoją. Ja generalnie myślę, że przemawia i do wiedzy, i do wiary. Jakby te dwa poziomy są obecne w odpowiedzi czytelnika na Biblię. I tak powiem, oczywiście te odpowiedzi mogą być bardzo różne, zarówno na poziomie wiedzy, jak i na poziomie wiary.
Ja chciałbym podzielić się taką refleksją odnośnie mojej sąsiadki, dlatego że ja mieszkałem w bloku przy niepodległości tutaj w Warszawie. Mieszkałem na 6 piętrze, na 10 piętrze mieszkała pani doktor Stanisława Grabska. Pani doktor Stanisława Grabska już niestety nie żyje, ale napisała tego czasu doktorat na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Była pierwszym doktorem kobietą tego uniwersytetu dotyczący wolności chrześcijańskiej. No, dotyczył bodajże chyba o dwóch ewangelistów. Ta praca nie wiem, czy została opublikowana. Może jest w formie maszynopisu. Jest napisana po francusku. Nie wiem, czy wyszło tłumaczenie jej na język polski. Myślę, że to byłoby bardzo, bardzo interesujący tekst i na pewno wart przetłumaczenia. Spotkałem się kiedyś w literaturze z sytuacją, kiedy określono panią doktor Grabską teologiem, biblistką, na pewno na takie miano zasługuje, wielokrotnie popularyzowała Biblię, ale została jej twórczość czy zainteresowania zostały określone antropologią teologiczną, czy teologią człowieka. Tutaj mi się wydaje, że można sobie uczynić takie porównanie, że teologia moralna jest w jakiś sposób związana z etyką, a tutaj pojawia się ta, można powiedzieć, nowa jakaś dziedzina teologii, antropologia teologiczna, czy antropologia, czy teologia człowieka, która jest w jakiś sposób analogiczna do antropologii filozoficznej. Moje pytanie jest takie, czy refleksja nad wolnością człowieka wobec Boga jest, należy do teologii moralnej, czy do teologii człowieka? O ile w ogóle takiej można mówić?
Trudne pytanie. Przede wszystkim dziękuję za uwagę o pani profesor Grabskiej. Ja postaram się znaleźć ten doktorat. Byłem bardzo ciekawy zobaczyć, jaka jest jego teza. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o klasyfikację, czy ten nasz temat powinien należeć do teologii człowieka, czy do teologii moralnej? Myślę, że... Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób rozumiemy teologię człowieka, bo my sobie teologię moralną rozumiemy, prawda? Czyli to dużo zależało od definicji, ale jakby pierwsza moja myśl, że jakby to są te dwa poziomy są obecne, prawda? Zarówno wizja człowieka, jeżeli tak rozumiemy teologię człowieka, jest związana z tematem wolności, jak i kwestia wyboru, dobro, zło, etyka, jak najbardziej, czyli dwa. Czy zarówno tu i tu, czy jest temat wspólny dla obydwu?
Ostatnie pytanie. Czy jeszcze ktoś? Proszę.
Najpierw dziękuję bardzo osobie, która zorganizowała ten cykl. I podjęła się zaangażowania akurat w ten temat, bo w nawiązaniu do tego, co ojciec mówił na początku, temat wolności jest zdecydowanie moim tematem, znaczy pytanie o wolność są jak najbardziej moje. Chciałem zapytać nie tyle o wolność, ale korzystając z tego, że ojciec jest specjalistą od Biblii, zapytać o te metanarracje. To znaczy rozumiem, że ona została jakoś wybrana i
proszę głośniej.
Chciałem zapytać o tę metanarrację. To znaczy, rozumiem, że to jest jakiś wybór, bo jest kilka tych narracji. I czy ta metanarracja jest tradycją, czy to jest to, co nazywamy tradycją? Czy ta metanarracja, którą ojciec się posłużył, opowiadając o wolności w Biblii, jest czym innym i chciałbym poprosić o jakiś przykład tych pojedynczych narracji, które są sprzeczne w Starym Testamencie, nie w Nowym, tylko w Starym, odnośnie jakiegokolwiek tematu. Dziękuję.
Myślę, że, znaczy nie wiem, co Pan rozumie pod pojęciem tradycja, ale jeżeli rozumie Pan, jeżeli tradycja dla Pana to jest myśl teologiczna, chrześcijańska, refleksja nad treścią objawienia poprzez wieki, to wtedy jak najbardziej tradycja jest zbudowana na metanarracji biblijnej. Po prostu świat tych komentarzy u ojców, pierwszych autorów chrześcijańskich, ojców Kościoła, średniowiecze, czasy przed modernizmem, czyli tradycja, prawda? Wielka tradycja teologiczna Kościoła jest jak najbardziej tutaj związana z metanarracją. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, przykłady sprzeczności w Biblii. Na samym początku, Księga Rodzaju, mamy dwa opisy stworzenia, prawda? Które historycy, takie klasyczne podejście do tego początku Biblii, że czytamy pierwszy opis stworzenia, na której Bóg stwarza naturę, zwierzęta itd., na samym końcu stwarza człowieka. Drugi opis stworzenia jest pewien świat, człowiek zostaje stworzony, później drugi człowiek, kobieta, zostaje stworzona, a dopiero później Bóg stwarza zwierzęta. Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę, że to nie jest żaden opis historyczny, tylko teologia i symbolika, no ale jakby są dwie zupełnie sprzeczne wizje kolejności stwarzania, prawda? Zostanie, no jak rozwiązać? Metoda historyczna rozwiązuje ten problem i wiele innych opowiadań o potopie. Jeżeli Pan przeczyta go sobie dzisiaj wieczorem, no, są trzy rozdziały, od 6 do 9 w Księdze Rodzaju. Na samym początku jest pewna liczba dni, kiedy pada deszcz. Kilka wersetów dalej pojawia się inna liczba dni, kiedy pada deszcz. Tutaj mamy 40 par zwierząt. Kilka wersetów dalej inny numer się pojawia. Są jakby oczywiste sprzeczności, pęknięcia w tym tekście. Historycy generalnie mówią, że trzeba ten problem rozwiązać poprzez odwołanie się do różnych źródeł, prawda? Czyli w przypadku rodzaju 1 to będzie źródło, które nazywamy kapłańskim. W przypadku rodzaju 2 i 3, drugi opis stworzenia, to jest źródło, które nazywamy jachwistycznym. I te źródła mają swoją genezę historyczną, swoją teologię. Możemy coś powiedzieć o ludziach, którzy te źródła pisali. Natomiast tego rodzaju pęknięć, sprzeczności jest całe mnóstwo. W Starym Testamencie było to Pan pytał.
Proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze pewnie długo pytać, ale czas kończyć. Ja pozwolę sobie na taką osobistą nutę na sam koniec. Otóż wiele lat temu przyjechałem z Włoch, żeby odbyć mój pierwszy wykład na naszym studium w Krakowie i pierwszym rocznikiem był rocznik diakonów, wśród których znajdował się Krzysztof Sonek. I jestem absolutnie dumny i szczęśliwy, że dzisiaj jako ojciec doktor Krzysztof Sonek był z nami i podzielił się z nami swoją wiedzą. Jeszcze raz dziękuję ogromnie.
Również.
Proszę Państwa, ojciec Krzysztof mówił o publikacji. Ja od razu powiem, że jest taki projekt, żeby wszystkie te konferencje najszybciej, jak się tylko da, po zakończeniu cyklu, ukazały się w postaci książkowej w naszej serii Biblioteka Instytutu Tomistycznego, także będzie można mieć to również książkowo. Oczywiście zachęcam Państwa do korzystania z naszej strony, gdzie można odsłuchać te konferencje. Spotykamy się za miesiąc, ponieważ ksiądz profesor Marek Starowiejski, żeby tak trochę było chronologii, tak, który miał mówić o tej pseudo, jak się okazuje, pseudo-augustyńskiej teorii o zmuszaniu do wiary, nie może przyjechać na jesieni, przyjedzie w
dopiero na wiosnę, wobec czego przeskoczymy od razu do średniowiecza i spotkamy się ze średniowiecznymi kwestiami wokół właśnie przymuszania, czy też nie, do wiary chrześcijańskiej. Dziękuję Państwu, kończymy jak zwykle modlitwą.